dzieci. Pewnie wszyscy mieliśmy to na sumieniu, że żeśmy się wyzywali, przyzywali. Głupi, 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 jesteś głupi. No niestety, dzieci potrafią takie rzeczy robić. Mądra mama powie, że nie wolno nazywać dzieci w taki sposób, że są głupie, że nie wolno się przezywać. A dzisiejszy urywek, psalm 14, wydaje się, że Biblia czyni coś podobnego. Ale nie, oczywiście, że nie. Psalm 14. Przewodnikowi chóru Dawidowi. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Tak więc dzisiaj zajmiemy się tylko tymi dwoma wersami. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Pomódlmy się. Boże, prosimy, abyś zechciał nas poprowadzić w swoim słowie, zechciał nas pouczyć, zechciał chronić nas zarówno przed głupotą, o której tutaj mowa, ale również przed brakiem wiary, brakiem ufności, przed brakiem właściwego zrozumienia, kim Ty jesteś, w jaki sposób jesteś objawiony, objawiasz się w tym świecie. Amen. Tak więc często, słuchajcie, wydaje nam się, że dowody na istnienie Boga są dalekie od oczywistych. To, że Bóg istnieje, przecież nie jest tą bezpośrednio, natychmiastowo nasuwającą się rzeczywistością. Tak nam się wydaje. Zdaje nam się, że niewierzący, co więcej, w jakiś sposób ma usprawiedliwienie dla swojej niewiary. Dlatego, że jak gdyby intuicyjnie zakładamy, że o wiele większy wysiłek jest potrzebny, aby uwierzyć, niż żeby nie wierzyć. A nie? Zakładamy, że po to, żeby uwierzyć, to trzeba o ludzie. No przecież w końcu Biblia mówi, że trzeba i umartwiać ciało, i się nawrócić, i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy trzeba zrobić. Ciężka praca przed tym, przed tym, który chce się nawrócić, jest do wykonania. Tak nam się wydaje. I co więcej, wydaje nam się, że ten werset pierwszy w zasadzie nie odnosi się do nas. Mówi o głupcach, którzy nie wyznają wiary w Boga. Ale zwróćcie uwagę, że nie tylko, że nie wyznają wiary w Boga swoimi usty, ale również nie wyznają, co ważniejsze, wiary w Boga swoim życiem. Tak więc odchodzimy jak gdyby pocieszeni, że o, przynajmniej to nie jest, nie do nas się odnosi. Podczas gdy prawda jest taka, że tak naprawdę najpierw, czy na samym początku, to właśnie my mamy problem. I o tym problemie ten werset nas przekonuje. Dlatego, że powinniśmy zakładać zupełnie odwrotną rzecz od tej, która nam się wydaje, o której wspomniałem, że trójjedyny Bóg, Jego chwała nie jest czymś ukrytym, nie jest konkluzją na końcu argumentacji, jakiejś zawiłej argumentacji i musisz naprawdę być jakiś bystry, żeby na końcu tej argumentacji dojść do tego właściwego wniosku, że Bóg istnieje. Otóż to jest nieprawda i ten werset, czy początek pierwszego wersetu, głupi rzekł w sercu swoim nie ma Boga, powinien również służyć jako napomnienie dla nas. Dla nas, którzy nie sądzimy, że tu jedyny Bóg jest oczywisty. Czyli powinniśmy zakładać tak naprawdę prawdę. I o jaką prawdę mi chodzi? O taką prawdę, że niewierzący nasz znajomy, niewierzący nasz przyjaciel, od samego początku stoi twarzą w twarz z Bogiem. Od samego początku, kiedy mówimy mu o Bogu, nie mówimy mu o czymś dziwnym, choć on nam powie, że jest to dziwne i jakieś niesamowite, jakieś dziwaczne, podczas gdy my powinniśmy znać prawdę, a prawda jest taka, że niewierzący nas znajomy, jeszcze raz powtórzę, od samego początku stoi twarzą w twarz z trójjedynym Bogiem. Tak uznać, że nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. I właśnie o tym mówi ten pierwszy werset. Tak więc nie mówimy mu, mówiąc mu o Bogu, nie mówimy mu o rzeczach, o których on nic nie wie, ale o rzeczach, o których, i to jest dziwaczne teraz, mówiąc mu o Bogu, mówiąc o niewierzącemu o Bogu, mówimy mu o rzeczach, o których on sam dobrze wie, że są prawdą. On sam dobrze wie, że to jest prawda, jednak swoimi usty będzie wyznawał zupełną odwrotność. No więc moglibyśmy powiedzieć, w czym problem? Może jeszcze jedno słowo, może słowo o tym, co nie jest problemem, zanim zajmiemy się tym, co naprawdę jest problemem w takim razie. Otóż problemem na pewno nie jest intelektualna wiedza, czy intelektualne problemy, czy intelektualne poznanie. Dowody są przytłaczające, jednoznaczne, co więcej, dowody są nieuniknione. Kilkakrotnie już, może nie pamiętacie, mówiłem wam, wystarczy popatrzeć na swoją dłoń. Popatrzcie na swoją rękę, w jaki sposób ona jest skonstruowana. Popatrzcie na gwiazdy, popatrzcie na drzewa. I zastanówcie się nad jedną rzeczą. W jaki sposób mogła wyewoluować jedna najprostsza rzęska, która wyścięła nasz układ oddechowy. Słuchajcie, pamiętajcie o tej rzęsce, bo to jest też przykład z ostatnich lat. Nie ma nawet teoretycznego modelu jej ewolucji. Słuchajcie, jesteśmy łaskawi. Normalnie powinniśmy się domagać empirycznego dowodu z biologii, z przyrody wokół nas. Jesteśmy łaskawi i mówimy teoretyczny model. Podaj mi teoretyczny model, w jaki sposób coś takiego głupiego, można powiedzieć, nie, mało znaczącego jak rzęska, która wyścięła nasz układ oddechowy, w jaki sposób coś takiego mogłoby wyewoluować. Słuchajcie, nie ma nawet modelu, jak powiedziałem, teoretycznego. Pomyśl na przykład, mówiąc o tych intelektualnych, jakoby, rzekomo, przeszkodach na drodze do wiary u niewierzącego. Pomyśl przez 2 sekundy na przykład o ewolucji oka. Pamiętając, że 5% oka to nie jest 5% wizji. To nie jest 5% wzroku. 5% oka to nie jest 5% wizji. 95% oka nie jest, to naprawdę jest 0% wzroku. Tak więc nawet kiedy mamy 95% oka, mamy wciąż 0 wzroku. Tak więc pamiętajmy o nieredukowalnej złożoności organów, ale nie tylko organów, samych procesów, na przykład chemicznych w komórce. Co to znaczy nieredukowalna złożoność? To znaczy, że wszystkie komponenty, czy to takiej, jak już powiedziałem, głupiej rzęski, czy to najprostszego procesu w komórce, wszystkie komponenty musiały być w pełni wykształcone i pojawić się jednocześnie, żeby ten narząd czy proces mógł funkcjonować. Tak więc słuchajcie, dowody są przytłaczające i kiedy dowody, jeżeli ktoś pyta, prosi, żąda dowodów, dowody powinny być mu dane, okazane i wytłumaczone. Ale cały czas, nie bądźmy naiwni, rozumiejmy, że to nie chodzi o dowody. Że tak naprawdę głównym problemem niewierzącego wcale dowody nie są. Tak więc podałem wam kilka przykładów, iż intelektualnie wiara wcale nie ma jakichś wyznań. Nie mówiłem jeszcze o etyce, sprawiedliwości, estetyce, matematyce, fizyce. Wszystko to, żadna z tych rzeczy w zasadzie nie może być wytłumaczona. Nie można wyruszyć w żadnej z tych dziedzin do podboju, jeżeli nie założy się pozytywnie chrześcijańskiego światopoglądu. No więc, jeżeli nie chodzi o intelekt, nie chodzi o dowody logiczne, bo te jednoznacznie, bezpośrednio i od razu wskazują na Stworzyciela, który przemówił w Biblii. I tu nie jest nie ma mowy o jakimś Bogu, który jest ukryty i niewyraźny, jakby potrzebował rutinos skorbinu. Bóg jest jasno rozsławiony w każdym detalu wokół nas. No więc o co chodzi? W takim razie o co chodzi? Jeżeli rzeczywiście chwała Boga nie jest ukryta, nie jest czymś, co trzeba odkopać ciężko, jeżeli ktoś jej nie odkopie, to ma jakieś usprawiedliwienie na swoją niewiarę. Podobnie, jeśli chodzi o dowody intelektualne, też jednoznacznie wskazują na tą chwałę. No to więc o co chodzi? I teraz i tutaj dziwnie można by było powiedzieć, ale również w tym przypadku sprawdza się przysłowie nasze polskie. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, chodzi o pieniądze. No nie? Jeśli nie wiesz, o co chodzi, to na pewno, jeżeli coś jest takie zagmatwane, jeżeli już coś jest poprzykrywane różnymi warstwami jakiejś polityki czy argumentacji, w końcu już nie wiadomo, o co chodzi, no to najprawdopodobniej chodzi o pieniądze. I rzeczywiście, zobaczcie, 9 werset mówi: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. I następnie, jak gdyby jednym tchem, psalmista kończy ten werset. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by, kto by dobrze czynił. Czyli ciekawe jest to, zwróćcie uwagę, że Biblia mówi: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. I następnie jednym tchem coś takiego. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Wydaje się, że dlaczego Biblia nie mówi o jakichś intelektualnych przesłankach? Nic nie mówi o ignorancji intelektualnej czy pogwałceniu podstawowych praw logicznych w rozumowaniu, a z tym wszystkim przecież mamy tutaj do czynienia, kiedy ktoś mówi nie ma Boga, to przecież i gwałci dowody, i gwałci podstawowe prawa logiki. Ale zwróćcie uwagę, Biblia nie mówi o tych rzeczach, nie zwraca się ku tym rzeczom, ale wyrocznia Boża zwraca się ku głównemu problemowi. Zwraca się ku sercu, jak gdyby, całego problemu, z jakim mamy do czynienia. I tym sercem oczywiście jest serce, czy tym sercem jest problem etyczny. Ten werset można oczywiście przeczytać w sensie chronologicznym, że niewierzący mówi nie ma Boga i wyrusza, by grzeszyć, ale i na odwrót zakładam, że nie ma Boga i grzeszę. Tak więc naprawdę o co chodzi? Tak naprawdę chodzi o, jak już powiedziałem, chodzi o pieniądze, czy chodzi o styl życia, chodzi o seks, chodzi o pornografię, chodzi o pieniądze, jak już wspomniałem, czyli o chciwość. Chodzi o to, że nienawidzę Boga, kiedy mówią, że Go nie ma. Nienawidzę Boga i Jego dróg. I to jest tym powodem, dla którego żadne z dowodów nie wydają się przemawiać do mnie. Widzicie, apostoł Paweł stwierdza o ludziach. Stwierdza o ludziach następującą rzecz, że ci, którzy nie znają Boga, przez nieprawość tłumią prawdę. Zobaczcie, identyczna rzecz, którą mamy tutaj objawioną w tym pierwszym wersecie psalmu 14, stwierdza Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, że niewierzący przez nieprawość tłumią prawdę. Zobaczcie, te cztery słowa mówią strasznie wiele. Niewierzący bardzo ciężko musi pracować. Podejmuje strasznie duży wysiłek, aby stłumić tą prawdę. Co więcej, nie tylko, że podejmuje strasznie duży wysiłek, żeby ją tłumić, ale po to, żeby ją tłumić, używa szczególnego narzędzia. On ma narzędzie i tak naprawdę o to chodzi naprawdę w jego całym przedsięwzięciu. I tym narzędziem jest oczywiście nieprawość. Tak więc słuchajcie, z tego płynie bardzo, bardzo ważna lekcja również dla nas. Innymi słowy, nie bądźmy naiwni. Nie bądźmy naiwni. Teraz ostatnio, niektórym z Was mówiłem, brałem udział w konferencji na Uniwersytecie w Szczecinie i mogłoby się wydawać, że wielu z tych profesorów jest naprawdę obiektywnych i prawdziwie próbuje dotrzeć do tej prawdy. I wydaje się, że jeżeli są jakiekolwiek przeszkody na drodze do wiary, to są właśnie przeszkody natury intelektualnej, a nie jakiejś innej. Słuchajcie, nic bardziej fałszywego niż to. Niedawno, też po polsku, nie tak dawno, już jakiś czas temu, ukazała się książka, też jest w języku polskim, Intelektualiści, która mówi tak, przeważnie znamy jak gdyby dokonania wielkich tego świata, ale o wiele mniej jesteśmy zaznajomieni z ich życiem prywatnym. Jak wyglądało ich życie prywatne? Jaki był ich stosunek do kobiet? Jak traktowali członków swojej rodziny? Jak to wyglądało naprawdę? I teraz ta książka właśnie zajmuje się tym aspektem. Jak się okazuje, to się okazuje się to, że tak naprawdę ich bunt przeciwko Bogu oznaczał, był naprawdę podłożem, czy o podłożu etycznym. Tak więc to nie dowody jakieś empiryczne, to nie jakieś dowody intelektualne, czy problemy intelektualne, które są dla niewierzącego problemem. Jeżeli są, odpowiedzieć im trzeba. Powtórzę jeszcze raz. Ale należy pamiętać, że chodzi o rzeczy zgoła inne od intelektualne. Tak więc zwróćcie uwagę. Głupi, że w sercu swoim nie ma Boga, są znieprawieni, popełniają ohydne czyny, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. I teraz drugi werset. Pan spogląda z nieba na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, kto szuka Boga. Widzicie, problem jest taki, że tak naprawdę człowiek nie może sam siebie zdefiniować. Dlatego, że jeżeli człowiek sam siebie zdefiniuje, to zdefiniuje siebie zgodnie z tymi regułami, które rządzą jego sercem. Czyli zdefiniuje siebie jako niezależnego od Boga. Zdefiniuje siebie jako obiektywnego. Zdefiniuje siebie w końcu, no bo taka jest konkluzja, zdefiniuje siebie jako niewinnego. No nie? Przecież to nie moja wina. No nie? Dowody są wieloznaczne. Przynajmniej. Tak więc przynajmniej jest jakieś usprawiedliwienie, abym nie wierzył. Czyli jestem otwarty, jestem po prostu agnostykiem. Zwróćmy uwagę, że w tych dwóch wersetach mamy najpierw definicję głupoty. I teraz, co jest tą definicją głupoty? Definicją głupoty jest tak naprawdę nie intelektualne jakieś ograniczenie czy intelektualna ignorancja, ale tak naprawdę, i to jest to, co jako dzieci żeśmy siebie przyzywali na podwórku, to mieliśmy to na myśli, podczas gdy kiedy Biblia mówi, że głupi, że w sercu swoim nie ma Boga, tak naprawdę ma na myśli niemoralność, brak jakiegokolwiek etycznego kręgosłupa i tak naprawdę chodzi o to, że ja chcę robić to, co chcę robić i dlatego muszę zaprzeczyć, że on istnieje. Czyli głupota to tak naprawdę niemoralność i z drugiej strony zwróćcie uwagę drugi werset. Mądrość, Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, kto szuka Boga. Mądrość, ten, który jest obdarzony rozumem, to poszukiwanie Boga. Księga Przypowieści Salomona dobitnie charakteryzuje jedno i drugie. Głupota, pamiętacie jak jest zdefiniowana? Głupota jest zdefiniowana jako brak zdolności przyjmowania pouczenia. Czyli jeżeli ja nie będę w stanie przyjąć jakiegokolwiek pouczenia czy korekty, to jest oznaką głupoty, ale głupoty strasznie niebezpieczne. Podczas gdy mądrość, pamiętacie jak definiuje Księga Przypowieści mądrość? Bojaźń Boża. Ten, który posiada bojaźń Bożą, ten jest tym, który prawdziwie jest mądry. Jeszcze jedna rzecz chciałbym zauważyć, jeśli chodzi o te dwa wersety. Zwróćcie uwagę na przerażający kontrast geograficznej perspektywy między pierwszym a drugim wersetem. Przerażający geograficzny kontrast między jednym a drugim. Głupi się rzekł w sercu i drugi werset, Pan spogląda z nieba. Mamy dwie perspektywy. Najpierw serce nikczemnika, który sam w sobie prywatnie dochodzi do wniosku, w skrytości swojego serca dochodzi do wniosku, że Boga nie ma. I pamiętacie, wielokrotnie na różne sposoby o tym mówiliśmy, o samooszukaństwie. I tutaj mamy do czynienia z tym, że ten rzekł w sercu swoim, czyli sam kłamie sobie i tak naprawdę kłamie o sobie, ale co? O czym ten werset mówi? Ten werset mówi przede wszystkim, że on prywatnie w swoim sercu kłamie dla siebie. No nie? Tak więc nie chodzi tu jedynie o to, że on sam kłamie sobie, bo to jest też prawda, prywatnie, ale kłamie też dla siebie. Kłamie o sobie i dla siebie. Czyli mamy do czynienia z tą prywatną, ukrytą perspektywą głębokości ludzkiego serca. I następnie werset drugi. Pan spogląda z nieba. Następnie można powiedzieć, że ten obraz zaczyna robić się nieco groteskowy. Gdyby nie śmieszny, gdyby nie powaga całej sytuacji. Akcja, zobaczcie, z jednego momentalnie, z pierwszego wersetu do drugiego, dynamicznie, momentalnie, błyskawicznie przesuwa się do nieba. Czyli ze skrytości serca, z ziemi, przesuwa się momentalnie do nieba, gdzie Bóg przypatruje się, czy skąd Bóg przypatruje się ludzkim działaniom. Czyli mamy ten charakter prywatny, ukryty, nie tylko to, mamy samooszukańczy charakter pierwszego wersetu, czy myślenia w pierwszym wersecie i później mamy deklarację publiczną i jawną. Deklarację, która jest ponad wszystkim, co jest na ziemi, która pochodzi z nieba. Niebo przemawia i definiuje ludzkie małe drogi, określa i opowiada człowiekowi, jak one naprawdę wyglądają. Tak więc pamiętajmy, co jest naszym głównym problemem. Naszym głównym problemem jest problem etyczny. Czyli tak naprawdę głównym problemem są pieniądze. Głównym problemem jest seks. To są rzeczy, które są głównym wyzwaniem. Kiedy mówimy ludziom o Boga, pamiętajmy, nie odwołujemy się do czegoś dwuznacznego i ukrytego. Jakiegoś takiego, o czym niewierzący w ogóle nie ma pojęcia. Ale pamiętajcie, na podstawie tego wersetu, mówiąc mu o Bogu, mówimy mu o czymś i o kimś, o kim on doskonale wie, że jest prawdziwy i że istnieje. Także nie bójmy się, nie miejmy tego poczucia jakiegoś wstydu, czy jakbyśmy byli na jakiejś straconej pozycji. Prawda jest taka, że mamy do czego się odwołać, a odwołanie jest do tej prawdy, którą tak uporczywie i tak pracowicie niewierzący próbuje stłumić w sobie. Tak więc pamiętajcie, że mówiąc o Bogu, apelujemy do największych oczywistości, które siedzą w niewierzącym. On wam tego nie powie. On powie, że jesteście śmieszni, jakąś taką dziwną, małą wiarę, jakiś taki wycinek z tych wszystkich wiar, wy jakąś reprezentujecie kolejną. I że to wcale nie jest oczywiste, te rzeczy, o których mówicie. Wcale one oczywiste nie są. Podczas gdy prawda jest taka, że apelujemy do największych oczywistości, najjaśniejszego światła, tak jasnego, że niewierzący musi się ciężko napracować, żeby je choć trochę przyćmić. I pamiętacie, że zaraz potem ten sam wysiłek przyćmiewania składa jak gdyby powtórne świadectwo o chwale sprawiedliwego Boga. Wiecie, to jest opętańcze. To jest, można zwariować. Jeżeli człowiek wie, że na początku chwała Boga jest jasna, a później nawet sam fakt przyćmiewania składa jasne świadectwo o tym, że Jego chwała jest jasna. Tak więc nie przepraszajmy, nie uważajmy siebie za jakieś biedne głuptaski, które wierzą w jakieś abrakadabra i dziwne historie, ale żyjemy w świecie, w którym wszędzie Boża chwała w bardzo jasny, jednoznaczny sposób jest objawiona. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za przesłanie tych dwóch pierwszych wersetów psalmu 14. Dziękujemy Ci, że tak naprawdę nie można uciec przed Twoją obecnością, ale że Ty jasno objawiłeś chwałę swoją wszędzie. Prosimy Ciebie, abyś dał nam odwagę, abyś dał nam pewność do głoszenia Twojego słowa, abyśmy głosząc je wiedzieli, że głosimy coś, co jest strasznie oczywiste. Głosimy coś, o czym niewierzący wie, że jest prawdą, co próbuje pracowicie cały czas stłumić. Dziękujemy Ci jeszcze raz. Prosimy, zechciej pobłogosławić nasze świadectwo o Twojej chwale. Amen. Amen.